Windą do lasu. Audycja Radia Poznań i Nadleśnictwa Oborniki.
W naszej drugiej audycji edukacyjnej realizowanej wspólnie z Nadleśnictwem Oborniki opowiemy o klimacie. Zarówno tym lokalnym, panującym w lesie mikroklimacie, jak i tym klimacie globalnym, no i związku tegoż klimatu z lasami. Z Marcinem Kubiakiem, leśniczym leśnictwa Danielem w Nadleśnictwie Oborniki, idziemy sobie przez las i chcę pana zapytać, dlaczego tutaj, w tym w sumie ciepłym dniu, jest dzisiaj chłodniej?
Las jest takim specyficznym elementem świata, który nas otacza. Różni się zarówno wilgotnością, różni się również temperaturą od tego, z czym mamy do czynienia w otwartym terenie, a szczególnie w miastach. Tutaj woda, która spada w trakcie opadów deszczu, zatrzymuje się dłużej z uwagi na mniejsze parowanie tej wody. Także różnica w temperaturach jest dostrzegalna. Bardzo fajnie widać to wieczorami, kiedy dzień chyli się ku zachodowi. Jadąc sobie chociażby rowerem przez teren leśny, odczuwamy takie fale chłodu, fale ciepła na przemian. W momencie, kiedy już powinno być zimno, kiedy na otwartej przestrzeni mamy już ten chłód, wjeżdżając do lasu czujemy takie fale ciepła. Na przemian z otwartą przestrzenią łąk chociażby, gdzie jest chłodniej, tutaj czuć, że ta temperatura jest inna w lesie niż w otaczającym nas świecie.
Zanim zaczęliśmy nagranie, martwiłem się, że jest dzisiaj wietrzna pogoda i pytałem, czy znajdziemy miejsce, gdzie tego wiatru nie będzie tak mocno czuć i słychać. Słychać to nawet mikrofon lubi wiatr, ale no z tym dmuchaniem w gąbkę mikrofonową to już jest gorzej. No i tutaj oto jesteśmy w ostępach leśnych, gdzie tego wiatru nie czuć, choć korony drzew się chwieją.
Tak, dokładnie. Ten wiatr smaga tutaj czubki drzew, jednak tutaj w dole, gdzie mamy do czynienia z gęstym podszytem i z dużą ilością tych drzew, tutaj tego wiatru nie czuć. On szumi sobie, widzimy tutaj właśnie w czubkach drzew, że ten wiatr jest, ale my jesteśmy od tego wiatru przez las osłonięci.
Czy możemy powiedzieć, że w lesie latem jest nieco chłodniej, a zimą nieco cieplej niż poza lasem?
Trochę tak jest, ale szczególnie możemy mówić tutaj o różnicach, o wahaniach temperatur. Dlatego, że wieczorami ten las, on dłużej oddaje to ciepło. Nie ma takiej dużej różnicy, jeżeli chodzi o pory dnia. Ta temperatura jest bardziej stała. W lesie zawsze dłużej to ciepło będzie się utrzymywało. Południe, powiedzmy, odczuwamy bardziej chłodne powietrze, a z kolei wieczorami cieplejsze. Po prostu nie ma takich dużych wahań temperatury. Można powiedzieć, jako taką ciekawostkę, bywam często w Poznaniu i chociażby widząc wiosną rozpoczynającą się wegetację, to w porównaniu do miasta, do Poznania, to jest kwestia nawet 2 tygodni, gdzie tam już widzimy pełny rozkwit roślin, kwiaty i tak dalej. No, w lesie to wszystko jeszcze stoi, śpiąc sobie snem zimowym.
Czy możemy powiedzieć zatem, że tak ogólnie las ma wpływ łagodzący?
Oczywiście, jak najbardziej.
Tak, proszę państwa, działa las w takiej mikroskali, ale na te lasy patrzymy też ostatnio coraz częściej w skali globalnej, bo nas interesuje los chociażby lasów deszczowych na innych kontynentach. Także spróbujmy teraz polecieć wysoko, wysoko, wysoko i na to wszystko spojrzeć z góry, jak to wygląda w makroskali.
Windą do lasu.
Niestety w makroskali na pewno nie ma dobrych informacji, ponieważ powierzchnia leśna na świecie się zmniejsza.
Konrad Owczarzak, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Oborniki.
Jeżeli spojrzymy na perspektywę naszego kraju, to rzeczywiście powierzchnia leśna w Polsce rośnie stabilnie i z roku na rok jest coraz większa. Jednak czym jest Polska w porównaniu do krajów, które mają 50% powierzchni zadrzewionej, dużych krajów, mówimy tu o chociażby Brazylii, Kongo, Indonezji, gdzie w każdym z tych krajów powierzchnia równa powierzchni zalesionej w Polsce jest co roku bezpowrotnie wycinana, nie po to, żeby pozyskać drewno i te powierzchnie odnowić, a wykorzystać je na uprawy roślin, z których korzystamy my, ludzie bogatej północy.
Proszę pana, czy bać się katastrofy klimatycznej?
Rozmawiamy dzisiaj tutaj w ramach projektu Windą do lasu, druga edycja. I tworząc ten projekt, postanowiliśmy go oprzeć na filarach. I tak jak stół stoi na 4 filarach, my też stworzyliśmy 4 filary merytoryczne. i jeden z nich nazwaliśmy zmiany klimatu zagrożeniem dla życia i ładu społecznego na Ziemi. I w tej sprawie ciężko o jakikolwiek optymizm, bo kiedy my dzisiaj tutaj rozmawiamy, w Pakistanie trwa jedna z największych tragedii w dziejach tego kraju. Trudno sobie to wyobrazić, ale w wyniku powodzi spowodowanych zwanym przez naukowców monsunem na sterydach domy straciło 33 miliony osób. I tak sobie myślę, że to jest populacja zbliżona do populacji, jaka zasiedla Polskę. Dodatkowo jak dodamy inne problemy, czyli na przykład suszę w Somalii, w wyniku której miliony ludzi były zmuszone do przesiedlenia się, to tak sobie myślę, że ten filar, który stworzyliśmy i ten zarys merytoryczny był niesamowicie słusznym kierunkiem. To było 3 lata temu, jak tworzyliśmy te zarysy. Mówiono nam, że może trochę bezpodstawnie straszymy, że jest to jakieś czarnowidztwo. No za nami kolejny rekordowy rok, rekordowych upałów, który my pewno w Polsce odczuwaliśmy, ale wystarczyło śledzić tą sytuację w Azji, bo jest to kontynent, który najsilniej odczuwa te zmiany klimatu i momenty, w których słupki rtęci w Indiach nie pozwalały na to, żeby ludzie pracowali, bo było to po prostu zagrożeniem dla ich życia, no pokazało, że ten problem jest naprawdę, że zmiany klimatu nie są jakimś tematem urojonym przez niektóre środowiska, tylko jest to temat, z którym wszyscy będziemy się musieli zmierzyć w takim czy innym stopniu.
Czy pan znajduje coś pocieszającego w tym, co się mówi teraz o klimacie, o lesie, o wodzie, o temperaturach?
Jesteśmy w lesie i tutaj warto powiedzieć, że las sam w sobie nie zapobiega zmianom klimatu, bo jest w nim zachowany obieg dwutlenku węgla. Lasy magazynują go. Masa, jaka akumuluje ten dwutlenek węgla, zarówno w tej części, jaką widzimy, drzewa, drewno, korony, liście, to widzimy łatwo, ale mi samemu trudno było przez pewien czas uwierzyć, że 50% dwutlenku węgla zmagazynowanego przez las znajduje się w glebie, w materii organicznej. I tutaj możemy sobie tylko wyobrazić, jak straszną katastrofą klimatyczną jest wylesienie obszaru i niezalesienie go podobne. I w Polsce się to dzieje. Każdy las, który został wycięty, jest zalesiany ponownie.
Windą do lasu.
W 2015 roku na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu 195 krajów podpisało porozumienie. I w tym paryskim porozumieniu wyartykułowano wyraźnie, że lasy są skutecznym, naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla. Jeden z postulatów porozumienia głosi, że należy zwiększyć efektywność procesu wiązania CO2 przez lasy. Wiele krajów dostosowało swoje gospodarki leśne tak, aby ten cel realizować. W Polsce od 2017 roku realizowany jest projekt leśnych gospodarstw węglowych, które według Lasów Państwowych mają w ciągu 30 najbliższych lat pochłonąć 1 000 000 ton dwutlenku węgla. Aby ten efekt osiągnąć, na 12 tysiącach hektarów gruntu lasy państwowe prowadzą dodatkowe zalesienia, wprowadzają gatunki drzew szybko rosnących oraz drzewa drugiego piętra. Wreszcie podejmują działania zapobiegające uszkadzaniu powierzchni gleby.
Windą do lasu.
Patrząc na skalę naszego kraju, no jest to jakaś dobra informacja, że powierzchni lasów nam przybywa, a nie ubywa.
Konrad Owczarzak, Nadleśnictwo Oborniki.
Z drugiej strony, jeżeli nadal gospodarka zarówno naszego kraju, jak i całego świata oparta będzie na paliwach kopalnych, no będzie to nieustanne uwalnianie do atmosfery nowych pokładów dwutlenku węgla i na pewno nie jesteśmy w stanie tego zrównoważyć wzrostem powierzchni lasów w kraju. Pierwszym krokiem musi być jak najszybsze, jak najbardziej zdecydowane odejście od paliw kopalnych.
I tym akcentem dziękuję Państwu za nasze drugie spotkanie w ramach audycji dotyczących edukacji leśnej.
Audycja powstała przy współpracy z Nadleśnictwem Oborniki, współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.